Cześć, tu Łukasz Kosuniak, podcast Biznes Marketer, nie tylko dla marketerów B2B. Dziś pierwsza część rozmowy z Michałem Kasprzykiem o tym, czy marketerzy B2B powinni inwestować w podcasty. Serdecznie zapraszam. Zapraszam Was na fascynującą, moim zdaniem, rozmowę z Michałem Kasprzykiem, który zawodowo zajmuje się produkcją podcastów, wsparciem firm w produkowaniu podcastów i tak zwanych podcastów brandingowych, czyli produkowanych z markami albo dla marek. To jest pierwsza część naszej rozmowy, w której skupimy się na tym, czy warto podcast mieć. Dlaczego warto, dlaczego ten format, ta forma może być interesująca i wartościowa, oczywiście w kontekście marketingu i rozwijania firmy B2B. A w drugiej części, która już za tydzień, podpowiemy kilka dobrych praktyk. To znaczy, co zrobić, żeby ten podcast rzeczywiście odniósł sukces. W tym odcinku zapraszam Was na tą pierwszą część, w której Michał opowie, jak to się stało, że znalazł się w świecie podcastów i co podcast może dać firmie, ale też i prowadzącym osobiście. Witajcie, moi drodzy. Dziś obiecany gość i taka forma incepcji, czyli będziemy dziś rozmawiać o podcastach w podcaście. Moim gościem jest Michał Kasprzyk, producent podcastów. Więc wiecie, że dziś będzie mięcho, kuchnia, nie techniczna, ale taka właśnie metodyczna, merytoryczna. Michał, wielkie dzięki, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy.
Dziękuję bardzo. Też się bardzo cieszę, że możemy porozmawiać i cześć wszystkim.
Powiedz, Michał, jak to się stało, że ty znalazłeś się w świecie podcastów?
To było w roku 90, wtedy się urodziłem i nie, jest dużo rzeczy, które prowadziło do kolejnych po sznurku i ja wcześniej byłem trenerem wystąpień publicznych, zresztą dalej trochę to robię, natomiast wokół tego rodziła się moja miłość do storytellingu i myślę, że z tego trochę wyszło to, że kiedy mój kumpel zaproponował mi, żebyśmy zaczęli nagrywać podcast jako taki bardziej passion project, to wskoczyliśmy w to i zaczęliśmy nagrywać. Rok później zaczęliśmy tworzyć podcasty dla firm i to urosło po prostu do takiego rozmiaru, że no, w zasadzie to jest moje główne działanie w tej chwili.
Czyli można powiedzieć, że jesteś profesjonalnym podcasterem, ale też producentem podcastów, tak? Nie tylko ty mówisz, ale też i inni mówią, a ty dbasz o to, żeby to wszystko dotarło do naszych uszu.
Myślę, że ta druga opcja to nawet bardziej, ale ja oczywiście też prowadzę swoje podcasty.
No właśnie, i o tej, myślę, że o tej drugiej części twojego życia będziemy więcej mówić, natomiast podejrzewam, że ta osobista motywacja i pasja będzie nam tutaj wychodziła niejako między wierszami. A który to był rok? Kiedy zaczęliście, kiedy nagrałeś twój pierwszy odcinek podcastu?
Najpierw byłem w ogóle gościem w podcaście. Aha. To było w podcaście charyzmatycznym u Dawida Straszaka i to był chyba styczeń 2018, jak zrobiliśmy to nagranie.
Czyli już taki początek tej takiej górki podcastowej, może nie jeszcze taki całkiem, ale już wtedy się tak zaczęło szybciej rozwijać, prawda, podcasty.
Tak, zaczęło rosnąć, ale jeszcze było trochę taki, do szczytu.
Pierwsze podejście takie, bo to jest w ogóle ciekawa sytuacja, prawda? Podcast jest bardzo starym formatem, nawet za starym czasami, już jak patrzymy od strony technologicznej, tam jest sporo ograniczeń, chociażby jeśli chodzi o tracking i tak dalej, prawda? Ale przez dosyć długi okres w Polsce to było absolutnie nisza w niszy, prawda? I nagle właśnie te kilka lat temu no, jakby podcast dojrzał bardzo dobrze, bo bardzo mi brakowało tej formuły.
No ja uzależniłem się praktycznie i jak patrzę na statystyki, bo moja apka mi zlicza, to mam od połowy 2018 jakoś z tej jednej korzystam i mam ponad 100 dni przesłuchanych, więc około 3 godzin średnio dziennie słucham.
No to jest ciekawy wynik, ale to też ciekawa specyfika tego medium, prawda? No, mało kto jest w stanie przez 3 godziny dziennie oglądać wideo, prawda? Znaczy, ja znam takich ludzi, którzy to robią, ale raczej nie mają
Władca
wtedy czasu na nic innego.
Ciurkiem.
No właśnie, ale to raczej jakiś weekend albo ewentualnie zarwanie nocy.
Jasne, oczywiście.
Audio jest tutaj, no będziemy o tym mówić jeszcze, ale to jest jeden z tych benefitów, o który cię będę pytał, prawda? Można myć naczynia, mi się to zdarza. Czasem jak odkurzam nawet, żeby ten jazgot tego odkurzacza trochę wytłumić. to też jest dobry moment, żeby posłuchać jakiejś jednej audycji.
Ja potrafię iść wyrzucić śmieci, co mi zajmuje 3 minuty i specjalnie tylko na te 3 minuty wrzucić słuchawki na uszy.
No właśnie, no właśnie. Ostatnio, kilka miesięcy temu miałem taką rozmowę z potencjalnym klientem, klientką i zacząłem tłumaczyć jakieś takie podstawowe metody mojej pracy i tak dalej, a to pani szybko powiedziała: pani Łukaszu, spokojnie, ja podstawy znam, bo ja z panem przebiegłam ponad 100 kilometrów. Więc to też jest tak, że
super,
że rzeczywiście ludzie się przyzwyczajają z dużą korzyścią dla twórców, ale o tych korzyściach właśnie chciałem z tobą porozmawiać. Po co w ogóle warto robić podcast? Bo jesteś producentem, czyli pracujesz z ludźmi, którzy chcą dotrzeć metodą podcastu, audio, do swoich odbiorców. Mają różne motywacje, oczywiście bardziej biznesowe, mniej biznesowe, ale gdzie są te wartości? Po co się to robi tak naprawdę? Po co to twoi klienci robią, może tak?
To jest bardzo wdzięczne medium i można mieć bardzo dużo różnych celów. Natomiast fajnie wyjść od badań, które pokazują, że ludzie, którzy słuchają podcastów, słuchają ich naprawdę długo, tak jak zresztą już powiedzieliśmy, potrafią włączyć odcinek, który trwa kilkadziesiąt minut, czasami ponad godzinę, niektóre ponad 2 godziny i przesłuchać w całości. I większość ludzi deklaruje właśnie, że słucha, jak już odpalą jakiś odcinek, to słuchają go albo w większości, albo do końca, tak? Więc ten słuchacz spędza dużo więcej czasu z osobą prowadzącą podcast. Jeżeli mówimy tutaj o podcaście markowym, no to wtedy też z daną marką oczywiście. I ten czas daje nam potencjał na to, żeby opowiadać dużo dłuższe historie i dużo więcej wiedzy przekazać, no, w zależności od tego, o czym oczywiście nasz podcast jest. Więc mamy dodatkowy benefit w tej postaci. Tutaj takim, myślę, flagowym przykładem jest to, że robiąc relację z wydarzenia, jeżeli robimy ją w wideo, nie wiem, jak dużo relacji wideo widziałeś, które mogłyby trwać, nie wiem, po 40 minut. No raczej są to kilkuminutowe wideo, które pokazują, co tam się na konferencji dzieje, jakieś przebitki z przemówień, kilka krótkich, naprawdę bardzo krótkich rozmów z uczestnikami i muzyka pod to, nie? I spoko. A w podcaście można zrobić cały reportaż, którego ludzie faktycznie też będą chcieli posłuchać, bo będzie trwał pół godziny na przykład. I ja robiłem kiedyś taki reportaż z I Love Marketing. Bardzo fajnie wyszedł, zrobiłem go o prelegentach głównie i o tym, że ci prelegenci, którzy wydają się tacy pewni siebie na scenie, tak naprawdę no, w środku walczą ze sobą, no bo stresują się też mimo wszystko. Tak, więc ciężko byłoby w formacie wideo opowiedzieć to tak, żeby utrzymać uwagę przez te pół godziny, ale w audio jest to dużo łatwiejsze i dlatego taki reportaż miał rację bytu. No i oczywiście to jest tylko przykład. Można robić naprawdę niesamowite rzeczy w audio i ludzie chcą tego słuchać.
To jest w ogóle taki paradoks, mi się wydaje, tego medium, bo ono z jednej strony jest bardzo intymne, no bo zazwyczaj ludzie gdzieś tam mają cię między dwoma uszami, tak? Czyli mówisz do nich tylko, można szeptać w zasadzie podczas podcastu i też będziesz usłyszany, co w zasadzie we współczesnym świecie już nie występuje takie zjawisko, a z drugiej strony on cię nie odciąga od takich czynności typu jazda autem, prowadzenie samochodu, jazda na rowerze, bieganie i tak dalej. Czyli możesz wciągnąć, tak przynajmniej mi się wydaje, tego odbiorcę w swój świat, swoją historię, nawet jeżeli on trwa kilkadziesiąt minut, a jednocześnie no nie powodujesz jakiegoś tam ryzyka, czy nie rozpraszasz tej osoby na tyle, żeby ona nie musiała usiąść w fotelu i tylko na tym się skupić. Więc to zawsze jest taki dla mnie ciekawostka w tym medium audio.
Aczkolwiek ciekawe jest to, że ludzie deklarują, że słuchają podcastów, nie robiąc niczego innego. Naprawdę też, spora tak? grupa ludzi słucha właśnie tak.
Tak po prostu sobie siadają w fotelu i
tak.
Super, no to wtedy już pełne skupienie tak naprawdę. Jak ankietowałem swoich odbiorców, to jednak większość mówiła, że coś tam przy okazji robi. No ale to są ludzie bardzo zajęci, bardzo często rzeczywiście oni to robią gdzieś tam w aucie czy w środkach komunikacji miejskiej.
Wiadomo, no ja też dysponuję badaniami głównie ze Stanów Zjednoczonych, bo tam jest ich dużo więcej i są łatwiej dostępne, więc być może to jest specyfika publiczności amerykańskiej, a dodatkowo to jest badanie ogólne, nie nakierowane ani na żaden konkretny podcast, ani na kategorię podcastów, więc to jest ogólny słuchacz, no tak. Słucha też siedząc po prostu w fotelu.
Z drugiej strony moje badania są absolutnie reprezentatywne, więc to jest tak za mała próbka. A są jakieś dobre badania na polskiego rynku, czy jeszcze musimy poczekać na to?
Są badania, tak, jak najbardziej. I takie główne badanie, które się ukazuje, już chyba trzecia edycja, robi, patrz, teraz mi wyleciała nazwa z głowy, ale to jest podspółka Agory.
Okej, okay. No dopniemy w opisie najwyżej link do tego.
Tak, podepniemy jak najbardziej. Oni się zajmują też reklamami w podcastach, ale też w różnych innych mediach i robią właśnie badanie, które dotyczy podcastów.
Okej, okay. Bo zadałem ci pytanie, co daje tworzenie podcastu i te korzyści są na różnych poziomach. No, dla niektórych to jest sam ten kontakt jest już wystarczającą korzyścią. A ja bym chciał też to trochę uszczegółowić, podejść do sprawy trochę bardziej merkantylnie. To znaczy, jak się zarabia na podcastach? Może pomijmy jakby twoją działkę, bo ty zarabiasz na podcastach jako producent, prawda? Ale ty działasz w modelu jeden do wielu. Bardziej mam na myśli ten model, ja jako osoba, która powiedzmy firmuje ten podcast, prowadzi go, może tak. Jak mogę na tym zarobić? Jakie są tutaj źródła właśnie korzyści, zysku?
Oczywiście pierwsze, co przychodzi do głowy, to są umowy reklamowe i jak najbardziej coraz więcej marek w Polsce się zgłasza do podcasterów, bo no, marki dostrzegły to medium. Więc to. A tak to wszelkie formy, które mamy też w innych mediach, więc przez afiliację można też skorzystać.
Afiliacja, czy przepraszam, polecenie produktu, tak?
Tak, dokładnie. Można też skorzystać z Patronite'a i po prostu jakby zbierać pieniądze od naszych słuchaczy. Można też stworzyć podcast premium. Trochę się to różni od Patronite'a, bo założenie tutaj jednak jest nastawione nie na to, że masz fajny podcast, to cię będę wspierać, tylko bardziej chcę dostać dodatkowe materiały, więc zapłacę za nie, więc to można w modelu subskrypcyjnym zrobić. Tak. No, poza tym można też tworzyć dedykowane serie dla na przykład streamerów. W sensie przykładem może być tutaj Kryminatorium, które tworzyło dedykowaną serię dla Empik Go, ale też zresztą nie tylko Kryminatorium, bo jest tych podcastów więcej. Także to. No i oczywiście podcasty są też działaniem marketingowym, więc niekoniecznie przynoszą pieniądze bezpośrednio do biznesu, ale no przyczyniają się do tego.
Tak, no właśnie, można powiedzieć, że dosyć mocno, bo myślę, że tak zakładam, że większość osób, które nas będzie słuchać tego podcastu, są osoby, które są związane z rynkiem B2B i chyba tutaj dominujący ciągle model to będzie ten model właśnie bardziej, powiedzmy, brandingowy, marketingowy. Chociaż oczywiście nie widzę przeszkód, żeby też w jakiś inny sposób zarabiać. Ja mam też ofertę sponsorską na przykład na odcinki. Natomiast jednak głównym celem takiego podcastu jak mój jest to budowanie tej społeczności ludzi, którzy gdzieś tam chcą słuchać. Oczywiście oni potem konwertują, bo tak jak ci wspomniałem, tej pani, która przebiegła 100 kilometrów, to mogę wam jakby wyjawić, że ten projekt został zamknięty z sukcesem i bardzo szybko pani była bardzo dobrze wyedukowana, więc to bardzo pomogło. I to rzeczywiście jest coraz większe, coraz częstsze źródło moich leadów przynajmniej. Znowu pamiętajcie, to nie jest reprezentatywne, to jest tylko moje doświadczenie, ale też chcę podkreślić, że w B2B też tych podcastów nie robi się dla hobby.
To ale jeszcze mogę ci podsunąć, nie wiem, czy twoi słuchacze mnie nie znienawidzą za to, ale możesz na przykład archiwum swoich podcastów, czyli pierwsze 50% odcinków wrzucić jako content premium, za który trzeba zapłacić, żeby mieć do niego dostęp. Nowe odcinki są cały czas dostępne, za darmo, można ich słuchać, więc ktoś, kto jest na bieżąco, to spokojnie nic nawet nie będzie musiał zapłacić, ale jeżeli ktoś chce skorzystać z tych starych, no to już...
Drodzy słuchacze, dajcie znać, co o tym sądzicie. Nie przewiduję na razie przynajmniej takich ruchów, ale dzięki za podpowiedź. Zawsze dobrze pogadać z kimś, kto się zna na tym biznesie. Wspomniałeś, Michał, o branded podcastach, podcastach obrandowanych. Co to jest za kategoria? Czym jest podcast właśnie brandingowy czy obrandowany?
No to jest podcast, który jest stworzony przez lub dla marki, w którym ta marka jest po prostu no, uwidocznione, że tak powiem. Więc wprost wręcz jest na przykład powiedziane w czołówce, że podcast się nazywa tak i tak i jest produkowany przez firmę X.
Okej. Okay. I gdzie można znaleźć takie podcasty? Podałbyś jakieś nazwy, tak żeby nasi słuchacze mogli sobie poszukać? My podkleimy oczywiście, ale na bieżąco.
Jasne. Na przykład Nokia Stories albo Tech Chatter, który jest produkcją od Capgemini. Mm. Może być też hashtag mniej plastiku, to jest od Crédit Agricole. Jest tego dosyć sporo. Za granicą to w ogóle jest ich masa już. A w Polsce przybywa zdecydowanie, rynek rośnie.
I w tym przypadku po co marki to robią? Czy oni, to jest produkt bardziej właśnie marketingowo-świadomościowy, czy jakoś tam zarabiają na tym?
Właśnie bardziej marketingowe i tutaj cele są różne. Często jest to employer branding, ale nie tylko. Mniej plastiku jest na przykład podcastem CSR-owym. Natomiast opcji jest też dosyć dużo. Teraz na przykład dla jednej firmy produkujemy podcast, który oni wykorzystują w ramach swojego ABM-u, Account Based Marketingu, gdzie raczej nie zależy im tak bardzo na tym, ile osób tego posłucha, zależy im na tym, kogo uda im się zaprosić jako gości. Bo z tymi gośćmi chcą później dalej rozmawiać i budować z nimi relacje. I to jest też bardzo fajny sposób, o którym mało kto myśli, że dzięki podcastowi można zrobić networking po prostu.
Zgadzam się z tobą absolutnie. To powiem uszczegółowię to może, bo w B2B to jest bardzo istotna rzecz. Dosyć często zdarza mi się, pracując jako konsultant dla klientów, analizować ich sytuację związaną z tym, jak wiele osób ich poleca. W B2B potężne narzędzie budowania swojej wiarygodności to są wszelkiego rodzaju rekomendacje, referencje i tak dalej. Firmy mają z tym non-stop problem, ponieważ tłumaczą się w ten sposób, że nikt nie chce występować w ich reklamach. To znaczy nikt nie chce ich polecać tak za darmo. To jest oczywiście po części prawda, bo ja nawet spotkałem się z firmami, które mają taką mniej lub bardziej wpisaną politykę, że jeżeli chcesz rekomendacje, to proszę bardzo rabacik. Tylko czasami ten rabacik jest większy niż marża na projekcie, no i tu się zaczynają kłopoty. I to jest dosyć duża blokada, szczególnie firm, które się dopiero rozwijają albo właśnie tą markę chcą budować, jeszcze właśnie nie mają tych rekomendacji. I teraz właśnie tutaj na białym koniu wjeżdża podcast, ponieważ może nie będę podawał nazw firm, bo nie wiem, czy sobie tego życzą, ale są firmy duże i małe, które właśnie podcast wykorzystują do tego, żeby z tymi klientami potencjalnymi i już obecnymi zacieśniać te relacje i skupiając się na tych obecnych klientach, oni po prostu z nimi rozmawiają, ale nie o tym, jacy to my, czyli ci producenci, dostawcy, jesteśmy świetni i tak dalej, tylko raczej omawiają, w jaki sposób podeszli do rozwiązania jakiegoś problemu i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam między wierszami, nawet nie trzeba tego mówić wprost, jest oczywiście bardzo silny komunikat. Ten klient nie pojawiłby się w podcaście, gdyby nie był zadowolony ze współpracy z tym dostawcą. Dla każdego inteligentnego człowieka to jest naturalne. W zasadzie nie wymaga to podkreślania. I tutaj właśnie podcasty są moim zdaniem świetną formą, bo one pozwalają właśnie wyciągnąć te wszystkie smaczki ze współpracy, pokazać ten projekt. Myślę, że też są trochę mniej stresujące, tak mi się wydaje, dla osób, które nie są obeznane z produkcjami telewizyjnymi, wymagają mniej tak zwanego zachodu. Oczywiście sobie zdaję sprawę z tego, że są różne poziomy produkcji podcastów, ale zazwyczaj przynajmniej tak słyszę od tych uczestników, że nie byli tacy zestresowani, że w radiu jednak trochę luźniej jest. Więc brandy, podcasty, wspomniałeś o tym, że są projektami brandingowymi albo employer brandingowymi, albo powiedzmy, że product brandingowymi, czy po prostu brandingowymi. A jak się produkuje? Znaczy, czy marka powinna mieć kogoś, kto jest takim brand hero właśnie własnym, czy to często jest to prowadzone przez zewnętrznych gości? Jak to wygląda?
Jest naprawdę bardzo różnie. Niektóre marki wprost mówią, że chcą mieć kogoś z wewnątrz, jakiegoś pracownika, dlatego że to jest osoba, która zna specyfikę firmy na przykład, a niektóre firmy stwierdzają, że nie mają po prostu kompetencji wewnątrz i chcą kogoś zatrudnić, kto jest w stanie poprowadzić taki podcast. No i już tam niezależnie od formy, nie? No najczęściej są to wywiady oczywiście, ale rozmawiać też trzeba potrafić. No tak. To się wydaje, że to jest takie proste, a w rzeczywistości no, jest to skill, którego trzeba się nauczyć po prostu.
Zdecydowanie tak. Czyli czy ty którąś z tych form bardziej byś rekomendował, albo ewentualnie czy są jakieś warunki, w których jedna lepiej działa, a druga mniej?
Fajnie jest, jeżeli to jest osoba z wewnątrz firmy, ale jeżeli ma faktycznie te umiejętności, albo ma wystarczające umiejętności, tak, że jesteśmy w stanie je trochę podszlifować. Mhm. Bo jeżeli to ma być na siłę ktoś, kto jest z wewnątrz, ale ktoś, kto totalnie tego nie ogarnie, no to bez sensu, to lepiej jest zatrudnić. Oczywiście osoba z wewnątrz jest też tańsza, no bo nie trzeba finansowego wynagrodzenia dawać osobie, która jest z zewnątrz. Chociaż też można się czasami dogadać na jakiś barter, bo jeżeli ktoś buduje swoją markę i podcast może tylko prowadzić, a nie musi robić całej tej otoczki, no to też jest trochę łatwiej wtedy i niektórzy myślę, żeby się zgodzili. Natomiast też w zależności od tego, jaki mamy cel, bo jeżeli chcemy przybliżyć naszą markę, chcemy, żeby nasi słuchacze zaznajomili się z ludźmi, którzy w tej danej firmie pracują, albo poczuli, jacy ci ludzie są, no to nie wyobrażam sobie, żeby to był ktoś spoza firmy, kto będzie prowadzącym, bo no nie będzie tego czynnika, który sprawi, że ludzie będą mogli poznać tę osobę. Chyba, że znowu jakby dużo rzeczy można zrobić. Chyba, że jakiś profesjonalny dziennikarz na przykład rozmawia z pracownikami firmy i wtedy ci pracownicy są
tym gośćmi, czynnikiem. Tak, jakby.
Tak, jest naprawdę dużo różnych opcji i to jest kilka, powiedzmy, które przedstawiam.
Dobrze o tym wspomniałeś, bo tak jak sobie pomyślałem właśnie, że ktoś obcy miałby tą markę prezentować, to już mi się takie lampki zaświeciły, ale od razu dzięki za to wyjaśnienie, że tak naprawdę tą osobę wprowadzamy jako no, tego, który tą wiedzę wyciąga z głowy, można powiedzieć, tak? Czyli sprawnie prowadzi rozmowę, właśnie jest takim moderatorem, a ten wsad, powiedzmy, merytoryczny jest jednak od marki, tak? No bo to też
nie zawsze. Mhm. To też nie zawsze, bo to może być ktoś, kto w sensie i prowadzącym, i gościem może być ktoś, kto jest z zewnątrz.
A marka jest w tle niejako, tak? Wtedy.
Tak, dokładnie. Mhm. Więc tak długo, jak osoba prowadząca jest spójna z wartościami marki i z tym jakby z koncepcją podcastu, moim zdaniem nie ma tutaj problemu. I wiesz, czasami podcasty są takie, że w ogóle nie dotyczą ani samej marki, ani produktu. Ja jako taki flagowy przykład lubię podawać podcast, co prawda zagraniczny, ale podcast marki Ben & Jerry's, czyli marki lodów, który jest na temat rasizmu.
Okej.
I teraz to jest podcast reporterski, więc tam nie wchodziłem tak w szczegóły, ale wydaje mi się, że prowadzi go osoba, która nie jest z firmy. Mhm. No ale tak czy siak, temat w ogóle jest zupełnie pozornie oderwany, ale jak się przyjrzymy właśnie wartościom marki i temu, że Ben & Jerry's od zawsze są za równością, no to opowiedzenie o czynnikach, które zabierają tę równość, jest właśnie spójne z nimi.
Okej, czyli to jest to spięcie na poziomie wartości marki tak naprawdę. Mhm. Rzeczywiście chyba jeszcze rzadko spotykane, prawda, podejście.
W Polsce w ogóle rzadko. Ja mi się marzy, żeby zrobić jakiś podcast dla marki, który będzie spójny tak typowo z wartościami marki, że nie będzie tylko jakąś akcją marketingową, czy nie będzie przekazywaniem wiedzy, która jest wewnątrz organizacji, tylko właśnie, żeby było czysto o wartościach.
No tak. I to jest oczywiście pierwszą lekcję, którą trzeba odrobić, to rzeczywiście dobrze te wartości zdefiniować i jeszcze zaimplementować, tak, żeby to był spójny komunikat. To wam tylko powiem od kuchni, że właśnie jednym z gości następnego podcastu będzie osoba, która tym właśnie się zajmuje, to znaczy budowaniem tej strategii marki, ale też właśnie na poziomie wartości i tak dalej, więc te dwa podcasty myślę, że fajnie się będą uzupełniały. Bo powiedzmy sobie, po co to robić? Powiedziałeś trochę o tym, czym jest podcast prowadzony przez czy dla marki. To powiedz mi, czy spotykasz się z takim pytaniem i jak na nie odpowiadasz, czy to działa? To znaczy, Skąd wiadomo, że my robimy dobrą robotę? Po czym to się poznaje i jak się ewentualnie przygotować, żeby dało się to mierzyć dobrze?
To jest w podcastach niestety trochę trudne, dlatego że owszem, mamy analitykę i jest, nie wiem, od choćby liczba odsłuchań, którą możemy sprawdzić, ale czymże jest ta liczba odsłuchań? Nie wiemy o słuchaczach za wiele. Oczywiście jakieś tam dane demograficzne jesteśmy w stanie sprawdzić. Jesteśmy też w stanie sprawdzić odsłuchalność odcinka, co jest moim zdaniem ważniejsze niż liczba odsłuchań, no bo liczba, jakby odsłuchanie liczy się od chyba 10 sekund, o ile dobrze kojarzę. No a co z całą resztą odcinka, nie? Więc jeżeli wiemy, jaki jest procent odsłuchania, no to możemy sobie sprawdzić taką rzeczywistą liczbę odsłuchań. Natomiast dużo lepiej jest ustalić jakieś inne metryki. I na przykład przy wykorzystaniu tego IBM-u, no to tutaj metryki są dosyć jasne, tak? Jeżeli z jakimś gościem będziemy później współpracować, no to liczymy go na plus, tak?
No tak.
Albo chociaż, że wejdziemy w rozmowę, bo to nie zawsze musi się zakończyć dealem, ale jeżeli już mamy ten kontakt i uda nam się go złapać, to już jest jakiś sukces dla samego podcastu. Możemy też podcast wykorzystywać na inne sposoby i zbudować na przykład na stronie bazę wiedzy, która jest oparta o kilka różnych mediów i mamy na przykład blog posta, który jest takim czystym know-how, taką twardą wiedzą, a do tego jest dołączony odcinek podcastu, który mówi na przykład o emocjonalnej stronie tworzenia jakiegoś rozwiązania. Tak? Czyli tam, gdzie musimy pokazać emocje, co ciężko jest zrobić w tekście, to w rozmowie, w podcaście naprawdę można zrobić bardzo fajnie. Więc mamy,
to jest super zastosowanie.
Mamy bardzo fajne połączenie i wtedy mierzyć możemy to w Analyticsie i sprawdzać, ile jest wejść na tę stronę i promować nawet bardziej stronę niż podcast. Więc tych opcji jest naprawdę dużo. Trzeba dobrać odpowiednie metryki do tego, co chcemy osiągnąć.
No właśnie, to też dobrze o tym wspomniałeś. No, głównie mierzymy osiągnięcie celu i ten cel powinien być zdefiniowany. Jeżeli podcast jest podcastem brandingowym, no to pewnie metryki bardziej brandingowe, typu właśnie rozpoznawalność, sentyment i tak dalej, o to możemy po prostu pytać.
Dokładnie.
Pamiętajcie, że zawsze można po prostu zrobić ankietę. Teraz nawet już panele reklamowe, no ostatnio YouTube bardzo to promuje, prawda, w swoim panelu można taką kampanię bardzo szybką kupić i przy ich zasięgach rzeczywiście większości produktów czy marek to są dane reprezentatywne. Jeżeli to jest podcast, który ma generować leady, chociaż tutaj z mojego doświadczenia na przykład wiem, że to nie jest tak, że podcast jest jedynym medium, które może generować leady. On jest jednak medium, które wymaga pewnego zaangażowania. Zazwyczaj to nie jest pierwszy punkt styku. Natomiast rzeczywiście te osoby, które już zostają, zazwyczaj są bardzo, bardzo takimi no, dobrej jakości leadami, bo one są po prostu wyedukowane. Dodatkowo przy takich biznesach, powiedzmy, gdzie jest marka osobista, istotna rzeczywiście ta znajomość chociażby głosu osoby, z którą się rozmawia, jest bardzo cenna i to dosyć często potem się zdarzają takie sytuacje, o, znajomy głos i tak dalej. No to już każdy, kto cokolwiek sprzedaje w takiej sytuacji, wie, że będzie dobrze, prawda? Nie ma, że jeszcze nie ma gwarancji, ale wie, że jest okej.
Tu może jeszcze warto dodać, że podcasty są takim medium, które jest dobre do budowania relacji, do wzmacniania nawet bardziej, do wzmacniania relacji z naszymi odbiorcami. Właśnie ze względu na to, że ludzie spędzają więcej czasu z podcastem.
Tak, mamy ich na dłużej. To tak trochę a propos tych statystyk, bo czasami zdarza się, że ktoś jest zmartwiony tym, że odsłuchań jest jego zdaniem, czy jej zdaniem za mało, bo na przykład, nie wiem, powiedzmy tam odcinek ma 400 odsłon po miesiącu, no i oczekiwanie było, że to będzie co najmniej 10-20 razy więcej, tylko warto właśnie sobie wtedy wziąć pod uwagę to, co to znaczy to odsłuchanie, jak wiele informacji, czy jak wiele emocji, bo to w zależności od formatu, można w tym czasie przekazać, czyli ta gęstość podcastu jest zupełnie nieporównywalna, chociażby z YouTube'em, który gdzie średni czas jest kilkadziesiąt sekund tak naprawdę, bo potem w większości przypadków spada właśnie w odróżnieniu od podcastu, prawda, gdzie to się utrzymuje dużo dłużej. zaczęliśmy rozmawiać właśnie o innych formatach i to może spróbujmy sobie zestawić, gdybyś mógł słuchaczom naszym powiedzieć, czym podcast różni się od innych formatów. Często jest tak, że podejmujemy te decyzje, czy podcast, czy nie wiem, czy kanał na YouTubie na przykład, czy artykuł, czy blog na przykład. To wszystko wymaga czasu. Gdzie tych różnic szukać i ewentualnie jak wybrać, czy podcast jest dla mnie?
Mhm. Ja nie jestem ekspertem w tych innych, więc też chcę to zaznaczyć, więc różnice przede wszystkim są takie powierzchniowe, gdzie wiemy, podcast ma najczęściej samo audio, blogpost ma tekst, wideo ma pełne spektrum, ma całą opcję. Natomiast jeszcze na pewno taka bardzo ważna różnica to jest to, co już powiedzieliśmy z tym czasem, w który ludzie spędzają z podcastami. Ciężko mi jest porównać do innych mediów, ale przy podcastach jest naprawdę wysoki ten czas, więc to jest plus. A wydaje mi się, że nawet nie chodzi o to, żeby szukać różnic, tylko żeby zobaczyć, gdzie one się stykają ze sobą, albo w jaki sposób można podcasty wykorzystać, żeby też wejść niejako na grunt tych pozostałych mediów. Okay. Bo z podcastu można zrobić transkrypcję, która będzie działać trochę jak artykuł. Szczególnie jeżeli się te transkrypcje trochę posprząta, usystematyzuje, dorobi nagłówki, no to proszę bardzo, mamy wtedy blogposta. Jeżeli nagrywamy podcast z wideo, a takie też się zdarzają jak najbardziej, no to wtedy mamy content wideo, który możemy wrzucać po prostu na YouTube'a czy jakąkolwiek inną platformę. Lub nawet jeżeli nie nagrywamy wideo, to można je dorobić i są tak zwane audiogramy, które można zastosować, czyli to jest wtedy wideo takie statyczne z falą dźwiękową po prostu, jest to okładka podcastu, fala dźwiękowa i tyle, i to też można na YouTube na przykład wrzucić, więc ja bym na to nie patrzył tak, że tu są jakieś takie bardzo duże różnice, które trzeba wziąć pod uwagę, bo czasami to jest też kwestia tego, na co marka jest gotowa, jakie są zasoby, albo co akurat chce się wykorzystać. Nie? I dopiero po zestawieniu tych wszystkich różnych opcji można to wybrać.
Właśnie o zasobach za chwilę porozmawiamy, bo to jest też jeden z wymiarów, o którym wspomniałeś, prawda? Jakby na co możemy sobie pozwolić. Ale pozwól, że ja jeszcze trochę uszczegółowię to, o czym mówiłaś, o tych dwóch rzeczach, bo pierwsza mnie bardzo ucieszyła, czyli ten recycling treści. Tak. Ja o tym dosyć często mówię, ale w kontekście webinarów, czyli takiej formy, można powiedzieć, wideo po prostu. Tak? Kiedyś to przeliczałem, bo ja dosyć często korzystam właśnie z tej opcji transkrypcji, czyli zamiany audio na tekst, oczywiście trzeba to zredagować, tak jak powiedziałeś, ale to, moi drodzy, to jest ważne jest to, jakby ile tego jest. Godzinny podcast, czy godzinny webinar, to jest około 50 tysięcy znaków tekstu. 50 tysięcy znaków. Oczywiście po redakcji zostaje pewnie około 40 tysięcy. I teraz jeżeli, ostatnio to sprawdzałem, średnia długość, nawet nie średnia, to jest już powyżej średniej, artykułu blogowego, to jest około 4 tysiące znaków. Więc lekko licząc, mamy 10 artykułów z jednego podcastu. Oczywiście to wymaga struktury, bo jeżeli to jest taki po prostu nieuporządkowany strumień myśli, no to copywriter sobie włosy wyrwie, czy jakiś tam redaktor i nic z tym nie zrobi. Natomiast jeżeli już wiemy o tym, że będzie to zamieniane na właśnie jakiś inny format, w tym przypadku tekst, to możemy sobie tą strukturę zaprojektować na przykład pytaniami, prawda? Odpowiedź na jedno pytanie to może być jeden artykuł, jeżeli pytanie jest powiedzmy 7-8 w podcaście godzinnym, to w zasadzie właśnie dochodzimy do tego, do tej ilości, o której wam mówiłem. Także do tego bardzo zachęcam, bo to jest jeden z tych argumentów, który może przeważyć. I to jest też trochę taka sytuacja, która często w B2B się zdarza, że nie ma kto pisać. Są fachowcy, oni nawet potrafią opowiadać o tym wszystkim, bo prowadzą prezentacje, różne szkolenia, demonstracje i tak dalej, ale nie mają czasu pisać albo nie umieją. No ja chodziłem do technikum elektronicznego i wiem, że tam ciężko było znaleźć kogoś, kto miał piątkę z polskiego, prawda? Ci ludzie się czym innym zajmowali, po prostu tak to już jest. No. I potem ciężko jest tych ludzi namówić na to, żeby coś pisali. Ale jeżeli potrafią fajnie opowiadać, a my potrafimy to dobrze przygotować i zakładam, że właśnie też tym się zajmujecie, prawda, to mamy potem świetny materiał, mamy powiedzmy 10 artykułów, czyli przez załóżmy 10 tygodni jesteś w stanie publikować na blogu materiały, w zasadzie już bez obciążania tego eksperta naszego, który już tam swoją robotę robi. Dla mnie to jest bardzo ważny argument, szczególnie właśnie tam, kiedy po prostu no, tego czasu brakuje tym ekspertom i oni nie chcą się włączać w jakieś takie tworzenie kontentu długotrwałe. Nie wiem, czy to by się zdarzało, takie rozmowy, takie właśnie sytuacje.
Nie robiliśmy jeszcze dla klientów blog postów, robiliśmy transkrypcje jak najbardziej, ale... Nie mamy z tym problemu, absolutnie możemy to robić. Natomiast chciałem jeszcze dodać tutaj do tego recyklingu treści, że jest tych sposobów dużo więcej, bo można wyciągać bardzo krótkie wypowiedzi, wrzucać je jako cytaty, jako na grafiki na przykład i używać w socialach. No można robić te audiogramy w takiej bardzo krótkiej formie, czyli minutowe fragmenty wycinać i wrzucać wtedy w sociale. Można i zrobiliśmy na przykład dla Nokii w ramach tego Nokia Stories. Ten podcast ma 5-minutowe odcinki i myśmy zrobili z nich audiogramy. Oni wykorzystywali je na LinkedInie. Wszyscy rekruterzy wewnętrzni Nokii wrzucali je na LinkedIna. Wykorzystywali je w ogłoszeniach o pracę. Super. I mieli jakieś kosmiczne w ogóle zasięgi dzięki temu i naprawdę bardzo fajnie im zadziałała ta kampania dzięki temu, że właśnie to było w takiej lekkostrawnej formie. Więc tych opcji jest mnóstwo i z jednego odcinka podcastu naprawdę można dużo rzeczy zrobić.
Ja też mam takie, to jest bardziej przekonanie niż wiedza, że ta forma podcastu, ona siłą rzeczy jest taka mniej, takie słowo, które teraz wymyśliłem tutaj na poczekaniu, przemarketingowane, to znaczy bardzo często właśnie te treści, szczególnie z dużych marek, które wychodzą, one są przepuszczone przez taką ilość pracy copywriterów różnego rodzaju, że niestety potem okazuje się, że to jest po prostu nieautentyczne. A w podcaście, ponieważ zazwyczaj rozmawiają osoby, nawet jeżeli są zawodowcy, to jednak zawodowcy od pracy powiedzmy dziennikarskiej, ten język jest po prostu bardziej taki ludzki, taki zjadliwy i szczególnie teraz, kiedy mamy zalew tych takich przeformatowanych, przemarketingowanych komunikatów, to jest taki świieży oddech. Zresztą, wreszcie coś nieplastikowego mi się trafiło, prawda? Nie wiem, czy też tak czasami to odbierasz. Ja właśnie dlatego lubię słuchać podcastu, bo tam nawet jak ktoś bardzo chce, to, no to nie da rady tak naprawdę, że tak powiem, wymuskać wszystkiego, jakby chciał i to daje ten powiew autentyczności.
Tak, ja też to bardzo lubię i w ogóle badania pokazują, że ludzie to lubią. Sporo jest wskazań w badaniach takich, że powód, dla którego ludzie słuchają podcastów, to tam około połowa bodajże ludzi słucha dla prowadzących.
No właśnie. No tak, no bo to ludzie przyciągają ich historię. A propos właśnie prowadzących i tej takiej trochę kuchni, powiedz mi, nie wiem, czy jest na to dobra odpowiedź, czy nie, ale czy warto podcast produkować tak, jak się produkuje, tak wideo, czyli duble, cięcia i tak dalej, czy ty raczej jesteś zwolennikiem takiego podejścia, po prostu porozmawiajmy?
Takiego bardziej pośredniego, w sensie, że jeżeli naprawdę coś powiesz nie tak i czujesz, że jesteś w stanie powiedzieć to dużo lepiej, no to zróbmy powtórkę, nie ma problemu. Audio się bardzo łatwo tnie, więc nikt naprawdę się nie zorientuje, że tam cokolwiek było wycięte, a jeżeli możemy zrobić tak, że to będzie łatwiejsze w odbiorze, bardziej zrozumiałe dla słuchaczy, to go for it.
Okej. Mówisz, mi czasem mi chodzi o to, że czasem obiekcją, takim argumentem przeciw jest to, że ktoś mówi, wiesz, ja się często mylę i tak dalej, nie, może nie, to nie najlepiej. Widać, że ktoś ma wiedzę, tylko ten takie postrzeganie tego oczekiwania, że to będzie takie wszystko super wyprodukowane, powoduje, że ktoś się chowa, kuli. Jak ty do tego podchodzisz? Jak sobie z takimi ludźmi radzicie? Bo pewnie masz dziesiątki takich rozmów.
Właśnie zaskakująco nie.
Ludzie chcą, tak?
Nie ludzie... ludzie się właśnie jakoś szczególnie nie boją. Okay. Przez to, że to jest samo audio, to nie ma z tym takich problemów. Oczywiście są osoby, które nie wiem, nie lubią swojego głosu, mm-hmm. albo rzeczywiście stwierdzają, że się mylą. Ale my każdorazowo, jak pracujemy z klientami i kontaktujemy się z ich gośćmi albo z osobą prowadzącą, to zawsze najpierw robimy taki pre-work, że wysyłamy im informacje o tym, co jest dozwolone, że to jest naprawdę na luzie, że możemy edytować, jeżeli coś pójdzie nie tak, to zrobimy powtórkę, nie ma problemu. Wysyłamy też taką rozpiskę, jak wygłuszyć pomieszczenie, tak prowizorycznie, że tak okay. powiem, no bo często nagrywamy ludzi, którzy są u siebie w domach. Mm-hmm. Wysyłamy też mikrofon, okay. żeby to było lepszej jakości. Także to przygotowanie wcześniej wydaje mi się, że sprawia, że ludzie czują się zaopiekowani, mm-hmm. czują, że profesjonaliści nad nimi czuwają, a jednocześnie czują, że oni po prostu mogą zrobić swoją robotę, czyli rozmawiać.
Tutaj kończymy pierwszą część naszej rozmowy. Jak widzicie, podcast nie ma jednej formy. Jest bardzo wiele pomysłów na tego typu audycje i nie trzeba być ekspertem mediowym, medialnym, żeby rozpocząć zabawę czy przygodę z podcastem, bo są osoby czy są firmy, które w tym pomagają i mają bardzo dobre doświadczenie. Ale też jak widzicie, podcast nie jest takim medium, które byłoby jakoś szczególnie kosztożerne. Wystarczy naprawdę podstawowy sprzęt, chociaż oczywiście warto zadbać o podstawową jakość, żeby nie razić, a dać naszym słuchaczom możliwość skupienia się na meritum. W odróżnieniu od wideo dużo łatwiej jest zacząć tworzyć podcast, oczywiście od strony technicznej, bo merytorycznie jest to pewien projekt, do którego warto się przygotować. A właśnie o tym, jak to wszystko zrobić, jak to spiąć, jakie formaty wykorzystać, jakie narzędzia wykorzystać, będziemy mówili w drugiej części naszej rozmowy, która będzie opublikowana dokładnie za tydzień. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Tradycyjnie, jeżeli było ok, to bardzo proszę o gwiazdkę albo polecenie w aplikacji podcastowej, albo po prostu podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam, Łukasz Kosomiak.